prostu takim sloganem, to chciałbym dzisiaj wejść trochę do środka w tym temacie. Będziemy czytać z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, od 14 wersetu do 30. Zaznaczę, że to już jest moment, w którym są to ostatnie dni z życia Chrystusa. Są to dwa dni przed wydaniem Go już. Ostatnie rozmowy Jego z uczniami, które rozpoczynał. Wziął swoich uczniów, jak wiecie, na Górę Oliwną, by spędzić czas, by przygotować się do tego ważnego momentu i w życiu Chrystusa, i nas wszystkich, ale też i w życiu uczniów. I wtedy też ich nauczał w jakby takie ostatnie, najważniejsze słowa, ostatnie, najważniejsze lekcje im dawał. Powiedział między innymi tak, od 14 wersetu. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, a każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, talenty, które mi powierzyłeś, te 2 talenty, o które mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. I odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, który nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No i tak się zastanawiam, jakby każdy z nas się zachował, gdyby nagle przyszedł do niego przyjaciel i powiedział: Słuchaj, masz tu 3 miliony. Masz nimi obracać i za 10 lat przyjdę do ciebie i spytam się, co z tym zrobiłeś. Kiedy czytamy tą historię, to te 5 talentów, to zawsze, kiedy tak przebiegałem przez tą historię, zawsze sobie myślałem, że to takie 5 talentów. Ile to te 5 talentów jest? No i te 5 talentów, słuchajcie, 1 talent to jest mniej więcej 20 lat wynagrodzenia. To jest 1 talent. 20 lat co miesiąc wypłaty przez 20 lat odłożone, nic nie wydane na jedzenie, to jest dopiero jeden talent. Jeden dostał 5 takich, a więc wypłatę za 100 lat. Drugi dostał za 50 lat, a trzeci dostał za 20 lat. Tak, według różnych wyliczeń można powiedzieć, że ten pierwszy dostał minimum 2,5 miliona, może dostał nawet 3 miliony. Bo gdzie indziej liczy się, że jeden talent to jest około 700 tysięcy złotych na dzisiejszy. Kupa pieniędzy, prawda? Tak więc pierwszy z nich dostał 2,5 miliona do 3 od swojego pana, obracał nimi przez 10 lat. Około jest mowa, że po długim czasie, to raczej nie był rok, to nie było dwa, to był dłuższy czas, w którym ci ludzie tymi pieniędzmi obracali. No i pierwszy wypracował kolejne 3 miliony, kolejne 5 talentów. Wraca jego pan i mówi, jesteś dobrym sługą. Ale pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, kiedy czytam tą rozmowę podsumowującą, to jest informacja, że byłeś wierny nad małym. Dostał 5 milionów i dla tego, który to dał, mówi, no to było mało. To nie jest jakiś wielkie bogactwo z perspektywy tego, który dał. Możesz mieć jeszcze więcej. Powierzę tobie jeszcze więcej, jeśli w tym, co małe, potrafisz dobrze tym zarządzać. A małe w oczach tego przyjaciela, w oczach Boga, to jest nawet takie 5 milionów. Co to jest dla niego? Ale w tej historii pierwsza rzecz, która mi jakby puentując tą różnicę pomiędzy naszym myśleniem, czy to mało jest te kilka milionów, czy dużo, to jest taka informacja, że tak naprawdę nie chodzi o wartość. Tutaj głównie chodzi o postawę i o nastawienie do tego, co dostajemy. Pierwszy wziął, wypracował i pomnożył to razy dwa. Już przechodząc płynnie do drugiego, drugi dokładnie tak samo zrobił. Też mu pan, który wrócił, powiedział, no nad tym, co małe, dobrze, żeś tym zarządzał. Nie chodzi o wartość, no bo przecież ten drugi miał połowę tego, co ten pierwszy. Połowę mniej. A jednak zostali ocenieni tak samo. Wypracował też połowę mniej, a jednak zostali ocenieni tak samo. Chodzi o postawę. Chodzi o postawę z tym, co mamy, co dostajemy od Boga. Oczywiście o tym jest cała ta historia. Dostajemy od Boga nasze umiejętności i od tego może zaczniemy. I powinniśmy te umiejętności właściwie pomnażać. Swego czasu przez wiele lat pracowałem w seminarium tutaj we Wrocławiu teologicznym. Odpowiadałem za absolwentów, za praktyki studenckie razem z Andrzejem i jedną z głównych zasad, które mieliśmy, kiedy przychodził nowy student do nas i trzeba było z nim razem wypracować jakiś plan praktyk, to była rozmowa, okej, no to czym się zajmiesz? I większość w pierwszym okresie wchodziła w rzeczy, które już umiała. Znaczy, nie wiem, przychodzili ludzie, którzy potrafili prowadzić uwielbienie, mówię, no to ja będę prowadził służbę uwielbienia. To ja gdzieś się zaangażuję w kościele i będę grał na gitarze. A ktoś inny pracował z dziećmi, to mówi, no to ja się gdzieś zaangażuję w fundacji tutaj, którą mieliśmy, Młodzież dla Chrystusa, blisko was, to ja tutaj będę pracował z dziećmi. A my z Andrzejem mówiliśmy, no nie. znajduj sobie rzeczy, które, znajduj swoje talenty, rozwijaj się w rzeczach, których jeszcze nie robiłeś. Bo te, z którymi przychodzisz, to już je znasz, to już wiesz, że umiesz grać na gitarze i prowadzić uwielbienie, to już wiesz, że umiesz pracować z dziećmi. Ale ten, który gra na gitarze, może by mógł się nauczyć, jak pracować z dziećmi na obozie. O, to jest rozwijanie swoich talentów. A więc chodzi o postawę, którą ci studenci posiadali, którą wypracowywali do tego, żeby pomnażać to, co mają, żeby odkrywać w pierwszej kolejności to, co od Pana Boga posiadają. No i efekty były, dzięki Panu Bogu wielu z tych osób odkryło w sobie rzeczy całkiem inne i wracali do służby po tam 2, 4, 5 latach, wracali do służby w inne miejsca, wyposażeni w inne umiejętności, dlatego że przez pewien okres czasu rozwijali się w rzeczach, nawet w takich, których na początku nie lubili, nie chcieli w to wchodzić. Jednak z czasem odkryli, że to jest też miejsce, w którym mogą służyć swoimi talentami, swoimi zdolnościami. Tak więc i pierwszy, i drugi sługa został oceniony dobrze, pomnożył to, co otrzymał od Pana Boga, pomnożył jeszcze raz. Pierwszy wrócił i na stół położył minimum 5 milionów na dzisiejsze, drugi minimum przyniósł 2 miliony około, 3. Trzeci z kolei dostał swój jeden talent i z tym talentem, no właśnie chciałem powiedzieć, że nie zrobił nic, ale on zrobił. Wziął go skrupulatnie, schował, zakopał. I po pewnym czasie, gdy Pan wraca, mówi, no wiedziałem, żeś Pan surowy, że zbierasz tam, gdzie nie posiałeś, że żniesz tam, gdzie nie zasiałeś. Dlatego bałem się o to, nie chciałem ryzykować, bo wiedziałem, że to cenna rzecz jest dla Ciebie i to dużo dla Ciebie waży i że pewnie mnie surowo ocenisz. Dlatego schowałem ten dar i Ci go oddaję w stanie nienaruszonym. I ten trzeci to jest, prezentuje postawę, w której jakby na pierwszy rzut oka bije zły obraz Boga, który ten człowiek miał. Boga surowego, Boga, który na pewno go surowo rozliczy z każdej z tych rzeczy, ale też Boga takiego, który nie współpracuje, Boga takiego, który nie pozwala człowiekowi w dobrym rozumieniu ryzykować, próbować. Miał zły obraz Boga i też miał zły obraz siebie. Prawdopodobnie, kiedy stał w tym rzędzie i patrzył, że o, ten wychodzi z tego pokoju i o, ten dostał prawie 3 miliony do zarządzania, ten drugi dostał 1,5, och, ja dostałem tam z 700 tysięcy, oj, słaby jestem, pewnie mi się nie uda. I już zaczął się porównywać do innych. A jak pewnie jestem taki słaby, bo już mnie ten Pan tak ocenił, że już jestem słaby, no to co ja takiego umiem? To lepiej wezmę i to wszystko schowam, bo żebym się bardziej nie wygłupił, żebym nie stracił twarzy. Paraliżowała go mieszanka destrukcyjnych uczuć, zazdrości, lęku, asekuranctwa, obawy przed kompromitacją, ale też chęcią bycia perfekcyjnym. Często to są rzeczy, które też nas paraliżują przed tym, żebyśmy ruszyli do przodu. Że lepiej czegoś nie zrobić, ale mieć poczucie, że no jestem perfekcyjny, bo nie popełniam błędów. No nie popełniasz błędów, bo zakopałeś to, co otrzymałeś, nie ruszasz do przodu, nie robisz tego. Ja tak samo w wielu rzeczach. Nasze negatywne emocje, lęki zniekształcają często prawdę o nas, o świecie, o innych, o Bogu. Konieczne jest wyjście z tego kręgu ucieczki do prawdziwego życia. Pan go ocenił i powiedział, no mogłeś chociaż to oddać bankierom, no chociaż tyle, nawet tego nie zrobiłeś. Czy ma ktoś jeszcze przy was telefon taki na klawiaturkę zwykły, czy większość już smartfony takie z ekranikami dotykowymi? Z ekranikami, prawda? Fajne są, nie? Takie można i dzwonić, i różne cuda tym robić. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ile funkcji posiada wasz telefon. A z ilu z tych funkcji wykorzystacie? A wiecie, że możecie waszym telefonem otwierać samochód? Wasz? Ktoś o tym wiedział? A że możecie włączyć i wyłączyć telewizor? Wasz w domu, waszym telefonem? No to może już ktoś to wiedział. A wiecie, że możemy wziąć i podyktować tekst i ten tekst się od razu wyśle jako SMS? No to wiemy, ale część osób nie. Ja ciągle spotykam ludzi, których mówię, o tu wiesz co, tutaj jechałem i napisałem SMS-a. Jak jechałeś, pisałeś SMS-a? Ja mówię, no tak, no przecież nie siedziałem, nic nie klikałem na klawiaturze, tylko wziąłem, podyktowałem, to się napisało i zrobiłem wyślij i się wysłało. Nic nie robiłem takiego, żeby tam patrzeć w monitor. Wasz telefon i mój telefon ma setki funkcji, setki. Na 2 lata temu też jeszcze były te smartfony, znaczy one się rozwijały, ale i tak już miały tych funkcji dziesiątki. Opublikowano wynik operatorów telefonii komórkowej, na których z tych funkcjach najwięcej zarabiają, tak? Z której najwięcej ludzie korzystają. Wiecie, jaka to była funkcja, na której operatorzy najwięcej zarabiają? SMS-y. Po prostu SMS-y. Po prostu wklikiwanie SMS-ów, które klikamy od ilu? 15 lat? Tak? Na tych klawiaturkach naszych, pierwsze takie Nokia i inne takie. Używamy z 10% naszego telefonu, może 15, może 20. Dochodzi do takiego stanu, że kupujemy telefon z jakimiś funkcjami, producent go wprowadza, po jakimś czasie w ogóle zabiera wam i nam te funkcje i nawet nie wiemy, co nam jest zabrane. Nawet nie wiemy, co tam mieliśmy do końca. Ja w ogóle nie używają, nawet nie wiedzą, to tam wykosujmy to, włóżmy im inne, zobaczymy, może trochę będą wiedzieć. Używamy w 15-20% nasz telefon. Można skanować kody, to wiemy, tak, że możemy sobie listę zakupów zrobić w telefonie i nie poprzez to, że będziemy wklikiwać wszystkie teksty, tylko że weźmiemy sobie, zeskanujemy kody z produktów, staniemy przy lodówce, zeskanujemy sobie kody, zrobi się lista, pójdziemy, zrobimy te zakupy i to w ogóle nie musimy wychodzić nawet, bo czasami zrobimy wyślij i ta lista zakupów od razu przejdzie do jakiegoś sklepu internetowego i wam te zakupy przywiozą, nic więcej nie trzeba robić. Ktoś tak robi? Ale chcemy mieć dużo, prawda? To jest inna sprawa. Chcemy mieć te najnowsze gadżeciki, z których mało używamy. Tak myślę sobie, że posiadane talenty, które my otrzymujemy, jest podobnie tak jak z tymi smartfonami, z tymi funkcjami w naszych telefonach. Mamy ich mnóstwo, używamy 20%. Na rynku pracy, w którym i rekrutacji, w którym się mocno obracam, dwa lata temu także opublikowano raport, ile swoich umiejętności i kompetencji wykorzystuje pracownik w miejscu pracy. Ile? Jak myślicie? No, z 30 max, około 30%. 30% naszych umiejętności poświęcamy, wykorzystujemy w swojej pracy. Tylko tyle. No, w kościele włóżmy inne 30, to jest 60. Pozostaje 40% niewykorzystanych i tak łagodnie traktuje nas wszystkich w tym porównaniu. Ale oczywiście nasi przyjaciele, nasza rodzina, pastorzy, starsi podchodzą też do tych talentów naszych i podchodzimy tak nawzajem bardzo liberalnie. Mam wrażenie, że trochę zapominamy o tym, co będzie, jak Pan przyjdzie. Biznes już dawno tak nie podchodzi do naszych talentów. Biznes wyliczył, ile pieniędzy traci ze względu na to, że pracownik, że wykorzystuje pracownika tylko w 30%. Ja jako pracodawca mam pracownika, którego umiejętności wykorzystuje w 30%. A płacę mu za 8 godzin tego, co mógłby robić. Ale wiecie, w czym jest problem w tych 30%? To nie dlatego, że on nie pracuje w tych 8 godzinach, tylko że ani on, czyli pracownik, ani ja jako pracodawca nie wysiliłem się, żeby odkryć, jakie on te umiejętności ma. To nie jest, że my siedzimy i nie wykorzystujemy. My nie wiemy, co potrafimy. My po prostu nie wiemy, co potrafimy. Kiedy pracuję z absolwentami, a czasami mam wykłady w różnych miejscach, jest to dla mnie przerażające, kiedy ludzie wchodzą nowi na rynek pracy, bądź też jak robię rekrutację, wchodzą nowi ludzie na rynek pracy, pytam się ich, co ty umiesz, nie? Mówię, no skończyłem taką uczelnię, a ja się nie pytam, jaki masz dyplom, tylko co ty umiesz, z czym ty wchodzisz na ten rynek, czy ty znasz, po prostu, czy ty znasz siebie, czy ty wiesz, w co ty jesteś wyposażony, w jakie zdolności, w jakie narzędzia, w co ty jesteś wyposażony. Ludzie nie wiedzą. Ludzie po prostu nie wiedzą. Poszedł do szkoły, bo kumpel poszedł do tej szkoły, do technikum. No jak już był w technikum, to poszedł na politechnikę, bo to tak najprościej. I to i tak dobrze, jeśli na taki kierunek, bo często na zarządzanie i marketing w zespole szkół mleczarskich i nie mam pojęcia po co, kończy magister zarządzania marketingiem i nie ma pojęcia ani o marketingu, ani o zarządzaniu, ani o sobie. A może w odwrotnej kolejności, przede wszystkim ani o sobie, a później o pozostałej reszcie. Podczas przygotowywania się do tego kazania znalazłem fajny tekst dotyczący tej tematyki. Zacytuję, posłuchajcie. Talentem podstawowym jest samo życie, człowieczeństwo, oryginalność, dwie ręce do pracy, dwie nogi do chodzenia, serce zdolne do miłości, głowa do myślenia, oczy do podziwiania piękna. Człowiek nie może zakopać siebie w jakiejś dziurze, zamknąć siebie w bunkrze ze strachu przed kompromitacją, w stylu, co inni powiedzą. Masz puścić siebie w obrót, czyli zgodzić się z tym, że żyjesz z innymi i żyjesz dla innych. A co ja z tego będę miał? Szczęście. Nasze życie ulega pomnożeniu, kiedy kochamy, kiedy nie boimy się być z innymi, wiązać się z innymi, godzić się na dawanie, na zależność, na stratę, na ofiarę. Takim cytatem chciałbym zacząć wyliczanie tego, co otrzymaliśmy. Życie, człowieczeństwo, dwie nogi, dwie ręce, serce zdolne do miłości, głowa zdolna do myślenia, oczy zdolne do podziwiania piękna. To chociażby tyle. Wykorzystujmy je dobrze i wykorzystujmy je w 100%. Wykorzystujmy je w 100%. Myślę, że nawet tego nie wykorzystujemy razem ze mną w 100%. Często nasze oczy, nasza głowa, nasze myśli używane są nie do tego, co trzeba. Nie pomnażamy tych zdolności nawet, które mamy. I jeszcze jedna rzecz z tego wszystkiego bije. Przecież my to otrzymaliśmy, to nie jest nasze. To też jest ważna informacja. Otrzymaliśmy to, nasze myśli, nasz mózg, nasze umiejętności, oczy, nogi, ręce. Ktoś przyjdzie kiedyś i nas z tego rozliczy. Hej, co z tym robiłeś? A to jest dopiero podstawa. Dostaliśmy też nasze kompetencje. Nie lubię tego słowa, wolę słowo umiejętności, ale dzisiaj w branży częściej używa się słowo kompetencje. Dostaliśmy nasze umiejętności, nasze zdolności. Zdolności do grania, zdolności do pięknego czytania, zdolności do bycia z dziećmi, nie każdy je ma. Zdolności do zarządzania, zdolności do pomnażania pieniędzy, zdolności do prowadzenia innych, zdolności do ratowania innych. Wymieniłem pewnie jedną setną z setnej tysięcznej zdolności, które Bóg dał ludziom na świecie, żeby nimi używali. Kiedy na ten temat mówię na jakichś spotkaniach czy w kościołach, to z reguły w talentach mówię do młodych, w umiejętnościach, przepraszam, nie w talentach, w umiejętnościach mówię do młodych, bo ci, którzy mają już mój wiek, no to już popróbowali różne rzeczy, to już chyba z grubsza wiemy, co potrafimy i co ważniejsze, wiemy, czego nie potrafimy. Aczkolwiek też myślę, że mamy jeszcze wiele do popracowania. Ale my w naszym wieku mamy też inne zasoby, przed którymi będziemy rozliczani, jeszcze inne talenty. Mamy nasze kontakty, mamy nasze rodziny. To jest zasób, którym powinniśmy też pracować. Mamy pieniądze, które otrzymaliśmy od Boga, które też powinniśmy właściwie wykorzystywać. Niektórzy mają już więcej czasu, bo przychodzą na emeryturę. Też powinni się zastanowić, jak tym zasobem dalej pracować. Biznes od dawna nauczył się pracować i wykorzystywać zasób. Od dawna. Wiedzą, że jak kupują kserokopiarkę, to ma ta kserokopiarka użyć ileś tysięcy kopii. I rozliczą tego, który podjął tą decyzję, czy ta kserokopiarka tyle wykorzystała, czy została wykorzystana produktywnie. Jeżeli ktoś daje 2,5 miliona czy 3 miliony, będzie oczekiwał rezultatu. Jakby przyszedł, tak jak na samym początku tego kazania powiedziałem, jak przyjdzie do was ktoś i dałby wam 3 miliony złotych, to uwierzcie, rozliczyłby was z tego. Co ty z tym zrobiłeś? Minimum daj mi z powrotem te odsetki. Natomiast zrób coś z tym. Zauważ każdy mały detal, który masz w swoim życiu, bo to wszystko jest zasobem, który powinieneś wykorzystać. Tak jak w biznesie. Ekierka, kolejny pracownik. Jeżeli jakiś kierownik mówi, ja bym chciał jeszcze jednego pracownika, zrób mi listę, co on będzie robił. A nie tylko, potrzebuję go do tego. Dobrze, no to jak do takich czynności, to ile te czynności zajmą mu w ciągu jednego dnia? No, 3 godziny. No to weź na pół etatu, nie na cały etat, bo dalej to jest marnotrawstwo sił i środków. Każdy z nas jest takim przedsiębiorstwem, o tym jest ta historia. Każdy z nas jest taką własną działalnością gospodarczą, przed którą kiedyś inwestor przyjdzie i nas z tego rozliczy. Co co zrobiłeś z każdym detalem, który otrzymałeś, bo uwaga, nic nie jest twoje. Ten czas, który poświęcasz dzisiaj, słuchając tego kazania, też mogłeś poświęcić na coś innego. Nie dyskrytuję, czy to lepiej, czy gorzej, ale za każdym zasobem idzie decyzja, na co to poświęcamy. Jak już wiemy, o czym my mówimy, o jakich talentach, to pytanie, jak je rozpoznawać? Kilka dobrych, skutecznych rad. Pierwsza, no to to, co już tu powiedziałem, to pokolenie starsze z czwórką z przodu, albo z piątką, albo lepiej, to powie wam, no z doświadczenia dla młodzieży, z doświadczenia. Po prostu próbujcie, uczcie. Uczcie się próbując różnych rzeczy, doświadczając, tak jak ze studentami. Spróbujcie zagrać, spróbujcie być z dziećmi, spróbujcie poprowadzić wycieczkę, spróbujcie być liderem na obozie, spróbujcie tak samo różnych rzeczy w pracy. Może jako przedstawiciel handlowy, może jako asystent gdzieś w biurze, może jako sekretarz, sekretarka, trudno powiedzieć. Popróbujcie różne rzeczy. Nadto wcześniej powiem, rozmawiajcie z ludźmi, jakie wy te talenty macie. Rozmawiajcie ze swoimi przyjaciółmi, w czym ja jestem dobry, jak mnie obserwujesz, jak widzisz, w czym ci się dobrze ze mną funkcjonuje. Ale rozmawiajcie też ze swoimi nieprzyjaciółmi, bo to oni krytycznym okiem spojrzą na was. I oni wam też powiedzą wiele rzeczy na wasz temat, prawdziwych, czego czasami przyjaciel nie powie. Zwłaszcza ten przyjaciel, który jest tylko od poklepywania. A więc można też robić sobie testy psychologiczne, z profilu zawodowego. Badajmy to, kim mamy, badajmy to, co dostaliśmy od Pana Boga. Kolejna rzecz to jest, zresztą zobaczcie, w którym momencie Chrystus to mówi swoim uczniom. Żyli z Nim pewien czas już, chodzili z Nim, to już jest końcówka. Oni już doświadczyli z Nim wiele rzeczy, widzieli, zobaczyli, popróbowali, byli wysyłani sami w różne miejsca. I też dużo rozmawiali z Bogiem. To jest kolejna rzecz. Rozmawiajmy z Bogiem na temat naszych zdolności, które mamy, naszych umiejętności, naszych zasobów, naszych pieniędzy, naszych mieszkań, naszego czasu. Panie Boże, na co Ty chcesz, żebym to wykorzystywał? Kim ja jestem? Co ja od Ciebie dostałem? A On nam to powie poprzez ludzi, poprzez czytanie Biblii, poprzez przyjaciół, poprzez kazania. Jak już je będziemy mieć, pracujmy nad tymi zdolnościami. Próbujmy je w różnych miejscach. Próbujmy je świadomie rozwijać. Nie chodzi tylko o to, jak z bankierem, to dobrze, że już, prawda, to było to minimum, mogłeś chociaż wziąć tą kasę i zakopać, wróć i dać ją do banku. Nie? To jest takie, to jakby, to już wiem, że mam ten talent, nie? Wiem już, co potrafię, no ale co z tego, że potrafisz i jedną rzecz zrobisz? Masz to rozwijać i iść z tym do przodu. Kiedy będziemy próbować, nieuniknionym elementem próbowania są porażki. Polski biznes często spotyka się z takim, znaczy ludzie, którzy zakładają biznes w Polsce, często po pierwszej nieudanej próbie kończą, myśląc, że no nie nadaje się do tego. Kiedy robiono badania, porównując właśnie nastawienie polskich osób, które jakby mają inicjatywę jakąś, by coś zrobić w biznesie, a w Ameryce, okazuje się, że my mamy w ogóle inne do tego podejście, tak? W Polsce właśnie jest takie podejście i tu w Europie Wschodniej, że raz spróbowałem, nie wyjdzie, znaczy, że nie umiem. I patrzymy na tych Amerykanów, matko, ale tym wychodzi, nie? Ale my widzimy tylko to, co mu wyszło. Każdy z nich powie, że 8 razy się potknął, 2 razy mu wyszło. I na szczęście to 2 razy, co mu wyszło, daje mu taką ocenę przez wszystkich pozytywną. Trzeba próbować. Jedno potknięcie czy drugie jeszcze nic nie znaczy. Tak jak ze sportowcami, tych przykładów jest masę. Ludzi, którzy próbowali, którym nie wychodziło, podnosili się, robili dalej. Dzisiaj jest kolejny wyścig Formuły 1. Mało się pasjonuje sportem, akurat Formułą 1 się pasjonuje. Mamy naszego Polaka tam, wiecie, tak? Naszego Roberta Kubica. Też dostał zdolności. Niemożliwe zdolności, niewyobrażalne. Te zdolności zaczął dobrze wykorzystywać. W bardzo młodym wieku dostał się do Formuły 1 i w pierwszym wyścigu Formuły 1, o ile dobrze pamiętam, stanął już na podium, na 3. miejscu. 2 sezony chyba albo 3, wypadek, nie wiem, czy wszyscy wiecie, zahaczył o barierkę taką przy drodze, co są takie metalowe, i mu barierka weszła do ręki, przez samochód, przez silnik przeszła mu do ręki prawej i mu całą rękę to jakby przecięła i uszkodziła wszystkie tutaj nerwy, tętnice, wszystko. Wszyscy mówili, koniec z nim, po prostu jak uratuje rękę, będzie dobrze. Nie poddał się, idzie dalej do przodu. Jest dzisiaj kierowcą testowym w jednym z teamów jeżdżących w Formule 1 i dalej walczy o fotel kierowcy w podstawowym składzie. Odkrywa swój talent, idzie za tym i się nie poddaje. I myślę, że tego życzę każdemu z nas. Kiedy to odkryjemy, należy ustawić sobie właściwy cel. Kiedy mówię o tym ryzyku, często na różnych szkoleniach podaję takie proste stwierdzenie. Cel ma być ambitny, acz realny. Tak? Kiedy ustawiasz sobie cel, by się rozwijać, kiedy iść dalej do przodu i ryzykować, ustawiaj sobie ten cel, żeby był ambitny. Ale on musi być realny, on musi być do złapania. Tego bardzo radzę. Nasze zdolności oczywiście i wszystkie nasze talenty mamy rozwijać w miejscach, w których jesteśmy. Mamy rozwijać w rodzinie i mamy rozwijać wśród przyjaciół, mamy rozwijać w kościele, mamy rozwijać w pracy. No tak się składa, że w pracy jesteśmy połowę życia przynajmniej. Dlatego tak się tym tematem interesuję. Walczcie o swoje miejsce pracy, żeby w tym miejscu pracy wasze zdolności były wykorzystane więcej niż 30%. A co się wtedy stanie? Nie tylko będziecie robić coś lepiej, ale będziecie mieć z tego większą satysfakcję. Będziecie bardziej pochwaleni, zauważeni, zrobicie coś szybciej, lepiej, może prościej niż inni, bo umiecie to po prostu robić. Zaczniecie to robić z satysfakcją i z przyjemnością. Na tym to polega. Dobrze, końcówka. Ta cała historia kończy się oczywiście tym, że Pan przychodzi i rozlicza. I to jest też zapowiedź sądu. Przyjdzie ten moment, że każdy z nas stanie przed Bogiem i będzie mu zadane pytanie, co z tym po prostu zrobiłeś? A więc mówimy dzisiaj nie tylko o odkrywaniu talentów, ale mówimy też o odpowiedzialności, o ryzyku, o aktywności. Mówimy też o tym, że żyjemy, pracujemy, rozwijamy się dla kogoś. Nasze talenty, to też jest ważna rzecz, nasze talenty mają być skierowane do kogoś, na kogoś. Pan Bóg dał w Rzymian, w poprzednim moim kazaniu, w 12 rozdziale mówiliśmy pierwszy, drugi werset, ale od trzeciego wersetu jest mówi, Paweł mówi o tym, że dał dary w Kościele. Mamy dary, które powinniśmy rozwijać. Jeżeli Kościół, czy w ogóle jeżeli ludzkość na ziemi ma być, ma iść do przodu i się rozwijać, to narzędzia do tego, żeby iść do przodu i się rozwijać są tutaj, o tak, na tych krzesłach. I wszystkich, którzy to kiedykolwiek będą słuchać, i wszystkich, którzy żyją. Każdy ma te talenty. I każdy powinien tymi talentami wpływać na innych. Mi są potrzebne wasze talenty. Wam są potrzebne moje. I wam są potrzebne wasze nawzajem. Jeżeli ktoś tego talentu nie odkrywa i nie pokazuje, zubaża nas nawzajem. I za to też powinniśmy siebie nawzajem przepraszać, że czegoś jeszcze nie zrobiliśmy, nie wnieśliśmy i całe ciało kuleje z tego powodu, bo czegoś brakuje. Pan Bóg współpracuje. Nie zostawia nas samych. Kiedy zachęca nas poprzez to słowo, które dzisiaj czytamy i które omawiam, do tego, żeby iść do przodu i zaryzykować, jednocześnie mówi nam, będę z wami. Będę z wami współpracował. Jak mówi psalm, otoczę was i z przodu, i z tyłu, i z prawej strony, i z lewej strony. Jak się ruszysz do przodu, będę z tobą współpracował. To jest trochę inaczej niż jest w tej przypowieści, gdzie Pan odjechał. My mamy nie niesprawiedliwego Boga, mamy takiego, który nas kocha i miłuje. I jak Ojca, o którym mówiła Maciejka dzisiaj. Idźmy i próbujmy, a Pan Bóg będzie z nami i nie zostawi nas. I jak upadniemy, to co zrobi? I nas podniesie. Odkrywajmy swój talent. Poświęćmy czas na rozwój. Miejmy wiarę w realizację. Znajdźmy miejsce i ludzi, by rozwijać te talenty. Dzielmy się tym talentem z innymi. Nie zostawiajmy go w domu. I na koniec jedno tylko zwrócenie uwagi na dzisiejszy dosyć ważny dzień. Wiem, że jest cisza przedwyborcza, więc nie będę agitował. Ale małą agitację zrobię, a mianowicie idźmy dzisiaj głosować i głosujmy nie na to, co nie na ludzi, którzy dużo mówią, ale na ludzi, którzy mają właściwe kompetencje i właściwe talenty i właściwe zdolności i na tych, którzy coś pokazali, co w tym swoim życiu robią, bo nie słowa, a czyny się liczą. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Wow, dzięki Tomku, dziękujemy ci bardzo. No, nie wiem jak wy, ale ja jestem niesamowicie taki, no, czuję się niesamowicie zmotywowany i taki podkręcony po prostu tym kazaniem Tomka. Naprawdę wow, no, to było niesamowite mięcho, takie duchowe mięcho, tak dla mnie przynajmniej. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy się może właśnie jakoś tak zareagowali na to, czego Tomek nas uczył i co, no, ja wierzę, że Pan Jezus miał nam dzisiaj poprzez Tomka do przekazania. Po